Obiecałam w dzisiejszym programie w Radiu Łódź Ekstra, w strefie kultury Ekstra, spotkanie z Jarosławem Kamińskim, który jest już, można powiedzieć, nawet takim naszym regularnym polsko-łódzkim reprezentantem w Oscarowych ścieżkach. Witam Cię, Jarku, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i właśnie, musimy nakreślić dla tych, którzy nie wiedzą. Jarosław Kamiński, montażysta, łodzianin, związany z Łódzką Szkołą Filmową, odpowiadający za sukcesy bardzo wielu polskich, nie tylko polskich filmów. Te najważniejsze z ostatnich lat to jest oczywiście współpraca z Pawłem Pawlikowskim, Zimna Wojna, nominacji do Oscara, Oscarowa Ida ze statuetką, ale nie tylko. Także pracowałeś przy filmie Śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta, który był polskim kandydatem do Oscara. Ostatecznie nie wziął udziału już w tych ostatecznych rozstrzygnięciach. No ale pracowałeś także przy filmie, który szansę na Oscara w tym roku ma. To jest koprodukcja kilku krajów z polskim udziałem. Aida, albo Quo Vadis Aida, bo pod dwoma tytułami funkcjonuje. Ty montowałeś, Ewa Puszczyńska, odpowiedzialna także między innymi za sukcesy Pawła Pawlikowskiego, jest producentką tego filmu. Jak w ogóle znaleźliście się w tej produkcji, bo to jest film zgłoszony przez Bośnię i Hercegowinę, z polskim wkładem, tak zwanym także wkładem twórczym, który jest wymagany przy tego typu koprodukcjach. Gdzie były początki tej współpracy?
To jest bardzo długa droga. Ten film powstawał przez 4 albo 5 lat, znaczy nie mógł powstać, stąd też pojawiały się kolejni koproducenci, bo rzeczywiście bardzo wielu filmowców uznawało ten temat za bardzo ważny i chciało wziąć udział w tej produkcji jakiś bardziej czynny. Więc tam na końcu jest aż 9 krajów to koprodukuje. To jest rzeczywiście solidna jakaś taka ilość. Ewa Puszczyńska się pewnie pojawiła jakiś czas temu. Ja pamiętam swoją rozmowę z Ewą na ten temat i swoją rozmowę z Jasmilą telefoniczną, a potem pojechaliśmy do Berlina.
Czyli z reżyserką.
Czyli z reżyserką Jasmilą Żbanić, tak. Którą ja bardzo jakoś cenię. Od wielu, wielu lat jest taki słynny film Grbawica, którym ona kiedyś wygrała festiwal w Berlinie, ale ja mam inne ulubione jej filmy, więc się ucieszyłem, że taka możliwość byłaby, że Jasmila byłaby tą współpracą zainteresowana. No i jak się spotkaliśmy, to się okazało, że bardzo byśmy chcieli, żeby to się zdarzyło. I to już tak było chyba jakoś pół roku przed rozpoczęciem zdjęć. Ale to rzeczywiście jest bardzo, bardzo długa droga. Muszę Jasmilę pochwalić, bo rzeczywiście i ona, i jej mąż Damir Ibrahimowicz, producent tego filmu, wykazali się niezwykłym hartem ducha, bo rzeczywiście wielokrotnie ten projekt upadał, a potem się znowu podnosił.
Czyli determinacja, ale też determinacja, jeśli chodzi o temat. Polscy widzowie na ten film w kinach muszą jeszcze poczekać, chociaż był pokazywany w tej wersji online'owej w festiwalu Nowe Horyzonty, no ale wiadomo, że to nie jest jakieś bardzo szerokie grono odbiorców, więc będziemy gdzieś trochę rozjaśniać obraz tego filmu, fabuły, ale fabuły, która nawiązuje do wydarzeń no, stosunkowo nie tak dawnych i makabrycznych, jeśli chodzi o historię europejską. 95 rok i masakra. No właśnie, to jest film, który gdzieś nawiązuje wprost do tego, co się wydarzyło, czy jednak opowiada historię nabudowaną na tym historycznym, tragicznym kontekście?
No i tak, to znaczy on ewidentnie odgrywa się w trakcie 3 lipcowych dni 95 roku i ma jeszcze taki epilog, który się odbywa po kilku latach, taką jednodniową wizytę tej głównej bohaterki, właściwie nie jednodniową wizytę, bo ona potem zostaje tam w tym miejscu, z którego musiała uciekać. W dużym stopniu to jest rzeczywiście, ja nie chcę powiedzieć, że to jest faktograficzna relacja, ale w dużym stopniu tam sceny w filmie są oparte na realnie istniejących scenach, nawet w YouTubie można różne rzeczy obejrzeć, ponieważ generał Mladić, czyli taki serbski dowódca, który za tą masakrę był odpowiedzialny i który Srebrenicę otoczył swoim wojskiem, a potem po prostu tych uchodźców wywiózł z bazy, był takim też przypadkiem wojskowego, który medialnie bardzo się usiłował jakby otoczyć, miał swojego operatora, więc cała masa scen miała swój realny, dokumentalny kształt i właściwie w dużym stopniu została odwzorowana. Było się czemu przyjrzeć, było właściwie na czym się oprzeć.
Ale to znaczy, że zobaczymy w filmie też na przykład jakieś materiały archiwalne?
Nie, Nie. Materiałów archiwalnych tam nie ma, ale one są dość podobnie nakręcone, te sceny. Natomiast on ma swoją własną realną bohaterkę, która ma pewien pierwowzór w jakiejś jednej postaci. Akurat u nas jest to kobieta, Aida, tytułowa postać. Tak naprawdę był tam tłumacz. Bo
to jest tłumaczka ONZ, prawda?
Tak, nasza bohaterka jest tłumaczką ONZ, w związku z czym ma pewne możliwości uratowania siebie i próbuje uratować swoją rodzinę.
Oczywiście, jak to się zakończy, nie możemy zdradzić. Powiedz, czy ty uczestniczyłeś w takich też jakichś, nie wiem, pracach jeszcze na planie, czy już pracowałeś przy samym montażu? Jak to wyglądało?
No, myśmy dość szybko doszli do wniosku, że będziemy potrzebowali jakiejś pracy na planie. To zresztą tak teraz wygląda z filmami, że właściwie to my, montażyści, zaczynamy równolegle z ekipą pracę. Natomiast, ponieważ zdjęcia się odbywały głęboko w Bośni i ponieważ Bośnia nie jest takim krajem o dużej infrastrukturze internetowej, nazwijmy to tak, to okazało się, że po jakichś testach, które prowadziliśmy wcześniej, że to się w ogóle nie uda po prostu przesyłać tego wszystkiego, tego materiału. I że ja w tym czasie mógłbym tam pewnie pojechać na jakiś tydzień, to może być trochę za mało. Nawet nie dlatego, żeby trzeba było ten film zaraz montować, ale dlatego, że tam są sceny z udziałem paru tysięcy statystów. No i teraz oczywiście jak się takie sceny nakręci, a potem w montażowni dojdzie do wniosku, że jeszcze by się coś potrzebowało.
A to jest produkcyjny problem.
To już jest za późno. Więc myśmy się umówili w końcu tak, że ktoś pojedzie na plan. To była moja młodsza koleżanka, moja studentka. Już była. Agata Cierniak. I ona tam była rzeczywiście przez 2 miesiące. Zdjęcia się zaczęły w połowie maja i skończyły na początku lipca. Ja tam pojechałem na jakiś tydzień, chyba, mniej więcej. No, byłem tam trochę, Agata już trochę miała materiału zgromadzonego, tak jakoś w połowie byłem zdjęć. Więc sporo rzeczy sobie tam już ustaliliśmy. Ja część tego materiału już z sobą zabrałem i nad nim pracowałem, a potem po 3 tygodniach Agata wróciła z resztą materiału. Ja jeszcze chwilę pracowałem sam. No i pojechałem do Bośni z powrotem. To był koniec lipca, tam spędziliśmy z Jaspilą 4 tygodnie i w ogóle ten okres montażu był dość ciekawy, no bo myśmy pracowali w Bośni, potem pracowaliśmy w Łodzi, potem pracowaliśmy w Berlinie przez chyba 7 tygodni.
Czy Jaśmina też przyjeżdżała tutaj?
Tak, Jaspila tutaj była w tej montażowni.
Jesteśmy w twojej montażowni właśnie, tak. Zdradźmy to słuchaczom.
Myśmy mieli takie 2 sesje. Jedną zaraz bezpośrednio po Bośni, taką tygodniową, a potem mieliśmy jeszcze w styczniu długą, bardzo 2-tygodniową sesję. To już właściwie zamykaliśmy ten film. Ale on montażowo powstawał, choć były tam różne przerwy, prawie cały rok. Myśmy jeszcze pracowali w trakcie pandemii i myśmy jeszcze, o czym bym zapomniał, trzeci raz już się w Łodzi spotkali w tej montażowni i to było z kolei dość takie jakieś fatum, znaczy nie wiem, czy to jest fatum, no, ale to jakieś daty tutaj są dość dla nas istotne. Ta masakra się wydarzyła 11 lipca 1995 roku. 11 lipca 2019 roku skończyły się zdjęcia. A myśmy się mieli spotkać w lipcu, najpierw w Berlinie, a potem się okazało, że to musi być w Łodzi. I to miało tam być któregoś tam, już nie pamiętam, którego lipca. Jak Jasmina podróżowała z mężem do Łodzi, to się jej zdarzył jakiś mało przyjemny wypadek na autostradzie, to znaczy pękła jej opona. To jest jakiś Mercedes, więc to nie było takie łatwe doprowadzić do tej naprawy i ona się w rezultacie w Łodzi znalazła po 2 dniach i to znowu 11 lipca. Ten ostatni dzień naszej pracy. Także właściwie myśmy w gruncie rzeczy przez rok tym filmem się zajmowali, ale jak mówię, no, były okresy bardzo intensywnej pracy, takich 7 tygodni mieliśmy w Berlinie, były okresy mniej intensywnej pracy, kiedy w ogóle tym filmem się nie zajmowaliśmy. Co ma tę dobrą stronę, że myśmy rzeczywiście bardzo chyba precyzyjnie próbowali wyłapać wszystkie słabsze strony. Jak widać, jakiś sukces tutaj się zdarzył, choć temat jest niełatwy i raczej ja pamiętam Jaspilę, która mi opowiadała, że jak szukała pieniędzy, to bardzo wielu też producentów europejskich mówiła, ludzie nie chcą oglądać filmu o wojnie, daj sobie spokój z tym. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo dramatyczny temat, ciągle niezałatwiona sprawa.
No właśnie, coś ciągle nierozliczony. Też wspominasz o tym czasie, że mieliście przerwy, mogliście wyłapać błędy, ale myślę, że przy takim temacie ten dystans do tej historii dla twórców też jest bardzo istotny, żeby go złapać na chwilę, trochę oczyścić głowę i wrócić do tego tematu, prawda?
No, on jest ten film też bardzo jednak silnie działający na emocje.
To już widać zresztą po krótkich materiałach, po takich trailerach, które możemy zobaczyć, że no, ogląda się to z takim naprawdę ściśniętym żołądkiem. Nie wiem, na ile jest to efekt też takiego dość dynamicznego montażu, ale faktycznie i te sceny, i dialogi, takie krótkie sety, widać, że człowieka trochę no, wbija w ten fotel już przy takim krótkim materiale.
To jest dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. Ja się tego nie spodziewałem, powiem zupełnie szczerze, ale byłem świadkiem naszej premierowego pokazu. Ten miał miejsce w Wenecji na festiwalu i tam rzeczywiście się zdarzył jakiś aplauz. Na półpustej sali, no bo pandemia, nie mogą być wszystkie miejsca zajęte. Ale rzeczywiście to trwał, ten aplauz widowni trwał bardzo długo, na tyle długo, że w pewnym momencie odezwał się głos z głośnika: proszę Państwa, proszę wyjść, jest następna projekcja, my musimy być przygotowani i oczyścić salę, bo przyjdą nowi widzowie. Więc to było już duże zaskoczenie, bo mimo wszystko się spodziewałem czegoś takiego, że jednak ten film, no wszyscy powiedzą, to jest taka słuszna rzecz, że zrobiliście ważne, ale no, że jednak te reakcje nie będą takie żywe, one są żywe, to się okazuje na wielu różnych pokazach na świecie. Film ma w tej chwili poza nominacją oscarową również nominację do brytyjskiej nagrody filmowej BAFTA.
I ma dwie nagrodę, chyba nawet.
Tak, Jasmila ma indywidualną nagrodę, znaczy nominację za reżyserię. Mamy też nagrodę do takiej bardzo prestiżowej nagrody film Spirit,
Independent Spirit Awards.
Spirit Awards. Więc to jest no, piękne zwieńczenie tej długiej drogi, ale bardzo, bardzo fajne. Myśmy się z Jasmilą strasznie zaprzyjaźnili. Dzwonimy do siebie za jakiś czas, no i tak jakby obiecujemy sobie jakąś współpracę w przyszłości też.
A miałeś takie poczucie, że to jest dla niej osobiście też właśnie takie osobiste doświadczenie z tą historią?
To dla nich wszystkich to jest bardzo ważne doświadczenie. Ja pewnie bym mógł długo opowiadać, bo ja w tej Bośni byłem przez 4 tygodnie, tam ten ślad tej wojny ciągle taki mentalny jest, u ludzi się to w ogóle spotyka. Zresztą sama Jasmila była bardzo młodą dziewczyną, chyba studentką już wtedy była szkoły filmowej i ona przeżyła ten czas w Sarajewie, które było oblężonym miastem, więc tam z kolei snajperzy strzelali po prostu do ludzi. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny temat i bardzo ważne dla niej było, żeby bohaterem była kobieta i żeby ten temat został właśnie opowiedziany przez kobiety, bo one pozostały. Tych ofiar tej masakry jest ponad 800, które znaczy do dzisiaj jeszcze nie wiadomo, gdzie ci ludzie się znajdują, bo nie udało się ich odnaleźć, nikt ich nie wskazał miejsc grobu. To nie jest taka zagłada, jak no nie wiem, mamy z naszej historii doświadczenia katyńskie, prawda, że to jest jakieś jedno wielkie pole i metodyczna likwidacja ludzi. Tam po prostu jakieś małe grupy żołnierzy likwidowały w różnych miejscach muzułmanów. No tak to wyglądało. Natomiast było to bardzo skuteczne, odbyło się to jednego dnia właściwie.
Ewa Puszczyńska podczas konferencji prasowej tuż po ogłoszeniu nominacji do Oscarów w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej mówiła o tym, że dla niej to też było osobiste doświadczenie, bo ona pamięta, co wtedy robiła, kiedy były jakieś doniesienia medialne dotyczące tego, co właśnie dzieje się stosunkowo niedaleko nas. Ty też pamiętasz takie swoje jakieś refleksje z tego czasu, z tego 95 roku?
Pamiętam i to nawet wcześniej, bo ja robiłem film w 93 roku z Mariuszem Frontem. O tym konflikcie, właściwie o naszym udziale w tym konflikcie, bo się w Krakowie pojawiły plakaty tam jesienią 92 roku. Plakaty, które wzywały, a właściwie stanowiły jakąś taką formę naboru do wojsk chorwackich, no bo to są katolicy i my powinniśmy też tam się w to włączyć. To zajął się tym prokurator wojskowy zresztą. Ale reżyser wynalazł dwóch wtedy bohaterów, którzy niezgodnie z polskim prawem wzięli w tym konflikcie udział i myśmy na ten temat zrobili film. Więc ja bardzo dużo materiałów wtedy widziałem, tak naprawdę poza wywiadami z naszymi bohaterami. Myśmy mieli tylko materiały archiwalne, to znaczy no, nie bardzo archiwalne, dość aktualne z różnych dziejących się wtedy w różnych miejscach tego konfliktu. Oblężeń, strzelań, zamachów na ludność i tak dalej. Nie? Ten temat bardzo dobrze miałem, że tak powiem, przeżyty przez własne doświadczenie jakieś takie, bo myśmy rzeczywiście ten film dość długo robili i rzeczywiście materiały, które wtedy tam uzyskaliśmy, były no, wstrząsające.
Aida jest nominowana w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ta kategoria zmieniła nazwę kilka lat temu. Konkurencja jest nam i znana, i nieznana. Tam jest między innymi film Na Rauszu, który zdobywa sporo nagród, europejskie nagrody filmowe chociażby, ale też dość duże uznanie, nawet jeśli chodzi o frekwencję w polskich kinach. Jak ty jako także członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, przypomnijmy, ocenisz szansę, mając też świadomość tych wszystkich mechanizmów rządzących Oscarami?
No, tam są zawsze też jakieś niespodzianki. To jest jedna sprawa. Ja wśród tych 15 filmów, bo głosowałem też na...
Czyli tej shortlisty.
Tak, tej shortlisty. Widziałem jakieś inne filmy, które pewnie bym wśród nominowanych zobaczył. Są tam jakieś niespodzianki, więc one pewnie mogą się zdarzyć do końca. Szczególnie w tej kategorii, bo my się nią bardzo emocjonujemy, a ona jest jednak mniej dla Amerykanów ważna i dla Akademii również. W związku z czym tam czasem zapadają nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Trudno mi powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda. Mówiło się o Idzie jako o filmie, który ma szansę na nominację. Wyraźnie się ją wskazywało, więc to jest miła niespodzianka dla mnie mimo wszystko, bo ja w takie rzeczy trochę nie wierzę, ale prawda jest taka, że myśmy byli wymieniani, podobnie jak Na Rauszu. Więc zobaczymy. To jest bardzo silny rywal akurat, ten duński film, no bo on ma też nominacje w innych kategoriach. Ma za sobą już udany, że tak powiem, start w Europie. To jest laureat europejskich nagród filmowych w 5 chyba, czy w 6 kategoriach, więc ewidentnie to jest główny faworyt.
Powiedziałeś, że zawsze dla Ciebie to jest niespodzianka. Ja chciałam zadać pytanie, czy się przyzwyczaiłeś do tego, że w ostatnich latach praktycznie co roku jest jakiś film, przy którym współpracowałeś i który jest nominowany do Oscar?
No nie, to się nie ma do czego specjalnie przyzwyczaić. To taki przypadek pewnie.
Albo efekt ciężkiej pracy.
Bardziej przypadek. No Agata, bo to jest bardziej przypadek. Tutaj nie ma chyba specjalnie jakiejś ciężkiej pracy. Dobry zbieg okoliczności też. Prawda jest taka, że nikt z nas oczywiście. Robiliśmy ten film z przekonaniem, że trzeba zrobić taki, że ten temat wymaga jakiegoś solidnego potraktowania. I dlatego wszyscy się w to zaangażowaliśmy. Nie tylko ja, przecież ta polska ekipa jest też liczniejsza, tam jest Gosia Karpiuk, która robiła kostiumy, jest Antek Łazarkiewicz, który pisał muzykę, jest tam aktorka również polska, więc wszyscy w tym wzięliśmy udział, ale pewnie nikt z nas nie, zresztą ja pamiętam takie spotkanie Jasmina zorganizowała, bo inaczej się nie dało, całej tej ekipy pracującej na planie. Tuż po tym, jak zostały ogłoszone nominacje, jak została ogłoszona lista filmów, które zakwalifikowały się do Weneckiego Festiwalu, to była strasznie wzruszająca sytuacja zobaczyć tych wszystkich ludzi i oni jak na siebie wszyscy razem reagowali, ale też było widać, że już ten sukces, bo to jest jednak ogromny sukces, to znaleźć się w takim doborowym, doborowym gronie filmów na tak znanym, dużym festiwalu, w dodatku jeszcze w pandemii, nie było w tym roku Kanańskiego Festiwalu. Widać było też, że to jest ogromne zaskoczenie dla całej ekipy, a to, co się w tej chwili dzieje, na pewno jest jeszcze większym zaskoczeniem.
My oczywiście będziemy śledzić, trzymamy kciuki i oczywiście także czekamy na to, by ten film mogli zobaczyć w szerokiej dystrybucji polscy widzowie. Jarosław Kamiński, montażysta, łodzianin, z dumą to podkreślamy i już nie przeszkadzamy, bo widzę, że tutaj zaraz się zabierasz do jakiejś pracy w swojej montażowni. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia.